Może zacznę. Powiem, że w dniu dzisiejszym papież Franciszek zwraca się do nas z takim słowem. Drodzy przyjaciele, nie zapominajcie, jesteście polem wiary, jesteście atletami Chrystusa, jesteście budowniczymi piękniejszego Kościoła i lepszego świata. Wznieśmy nasze oczy do Najświętszej Marii Panny. Ona pomaga naśladować Jezusa, daje nam przykład poprzez swoje tak powiedziane Bogu. No właśnie. Wznieśmy nasze oczy ku Maryi. Dzisiaj jest w Warszawie, wiecie, uroczystość Matki Bożej Łaskawej. To sanktuarium na Starym Mieście, które jest jezuitów koło katedry. Tam właściwie powinniśmy pielgrzymkę odbyć, ale to już będzie po wszystkim, możecie tam odwiedzić to miejsce. Słuchajcie, ja... No właśnie, jesteśmy atletami. Czujecie się atletami? No. Wiecie, ja tak czuję się. I to jest takie niesamowite, wiecie, moc. Moc, która nie jest z nas. Moje takie motto, gdy miałem zostać księdzem 42 lata temu, o tej porze zastanawiałem się, jakie słowo do mnie Pan kieruje, jakie będzie motto mojego życia, mojej drogi. I Pan mi powiedział takie słowo. To jest takie słowo rema. Wiecie, co to jest rema? Jest logos i rema. Logos to jest słowo Pana, to jest takie no, logos. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a słowo to jest Jezus. A rema jest to słowo skierowane do Ciebie, takie jakby wezwanie. Słowo, które ma stać się Twoją dewizą życia. O. I Pan skierował do mnie takie słowo. Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas. Więc z jednej strony czuję się jak takie naczynie gliniane. Wiecie, glina to jest glina. Sypie się. I doświadczam tego, że się sypie. Ale przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych. Jest skarb, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas. I doświadczam tej mocy. To nie jest moją mocą. To jest piękne. To jest niesamowite. I ważną rzeczą jest, abyśmy odkryli i uwierzyli, że jest moc. Że Pan daje nam moc w naszej słabości. Dlatego to słowo, które dzisiaj... Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. Wiecie, to jest potwierdzenie. Chcę przeczytać tekst z Dziejów Apostolskich. To jest z drugiego rozdziału, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. Zaraz, gdy Piotr przemówił i 3000 ludzi przyjęło chrzest. I mamy takie określenie jakby pierwszego Kościoła, który zrodził się. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga i cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Tu jest właściwie zawarte wszystko, cała prawda o Kościele, o wspólnocie. My jesteśmy taką wspólnotą, jesteśmy Kościołem, nie jesteśmy żadną sektą, nie jesteśmy towarzystwem wzajemnej adoracji, ale jesteśmy wspólnotą. Pan jest obecny wśród nas i to Pan właściwie powołuje wspólnotę. Nie człowiek, chociaż może Pan posłużyć się człowiekiem. Może się posłużyć i Bóg posługuje się ludźmi, których Duch Święty przez nich działa i po prostu powstaje wspólnota. W dziejach Kościoła było wiele takich sytuacji, mnóstwo, że poprzez ludzi Duch Boży działał i działa i powstają wspólnoty. I tak jest z nami. Trwali w nauce apostołów. Nauka apostołów to było słowo. Bo wiecie, wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu, powstał później, ale był przekaz słowny. To, co Jezus przekazał im, oni przekazywali dalej. To była nauka apostołów we wspólnocie, to znaczy byli razem. Łamanie chleba to jest Eucharystia i modlitwa. Wiecie, modlitwa właściwie tworzy wspólnotę. Modlitwa, bo w modlitwie to my rozmawiamy z Bogiem, wielbimy Pana. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów, a więc działały charyzmaty. A bojaźń to nie był jakiś lęk przed czymś, nie bali się kogoś. Bojaźń to jest szczególny dar Ducha Świętego, który polega na tym, że mamy świadomość, kim kto jest, że Bóg jest Bogiem, a człowiek jest człowiekiem. Że nie my jesteśmy bogami i uznajemy autorytet Boga i uznajemy w Kościele autorytet pasterzy. Ludzie mieli bojaźń w sercu, gdyż apostołowie mieli autorytet w Kościele, we wspólnocie. Czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Można powiedzieć, że to była taka wspólnota pod każdym względem, nawet dóbr materialnych. Sprzedawali majątki, dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Właśnie, to jest to. To jest to, że przynależyli do siebie, przynależność. Trwali jednomyślnie w świątyni, codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą, radość, prostota serca. Z jednej strony więc była spotkania w świątyni. Świątynia była miejscem kultu Starego Przymierza. I oni właściwie wyrastali z kultu po prostu. Zobaczcie, pierwsza gmina chrześcijańska powstawała nie w jakimś oderwaniu, w jakiejś abstrakcji. W rzeczywistości Izraela, który oczekiwał na Mesjasza i Mesjasz przyszedł. I zapoczątkował, można powiedzieć, na takim drzewku Izraela pojawił się pączek właśnie. Ten pączek to jest właśnie pierwsza gmina chrześcijańska i zacznie rosnąć. Nowa gałąź, prawda? Potem dalej. W końcu powstaje Kościół. Ale zobaczcie, wszystko dzieje się w świątyni. Wiemy, że potem ta świątynia została zburzona. W 70 roku wojska rzymskie otoczyły Jeruzalem, zniszczyły miasto i świątynię i świątynia nie została odbudowana. Właściwie ona już była niepotrzebna, bo świątynią stał się Kościół. To jest nowa świątynia. Ciało Jezusa Chrystusa, czyli my jesteśmy świątynią Boga. Przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Czyli posiłek. Posiłek należy rozumieć też jakoś tak szerzej. Nie tylko chodzi o śniadanie, jedzenie, chociaż my żeśmy to dzisiaj uczynili, ale posiłkujemy się, to znaczy umacniamy się. My się wzajemnie dzieląc naszym życiem, posilamy się sobą nawzajem, radością i prostotą serca. To jest ważne, abyśmy chcieli się posilać razem. Trzeba pamiętać, że w Izraelu, że w czasach Jezusa posiłek z byle kim się nie jadło. Po prostu to było oznaką pewnej więzi, pewnej relacji, pewnej przyjaźni, pewnej przynależności. Z obcym się nie jadło posiłku. A jeżeli się dopuszczało obcych, to znaczy wprowadzało się w krąg, jakby w rodzinę. Czyli tworzyła się pewna rodzina, można powiedzieć, Kościół stawał się rodziną, był rodziną. Przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Zobaczcie, wielbili Boga, a cały lud odnosił do nich się życzliwie. Cały lud, czyli no, było uwielbienie, wielbili Boga. Modlitwa uwielbienia jest, można powiedzieć, szczytem modlitwy. A lud odnosił się, czyli można powiedzieć, to uwielbienie jakby promieniowało na ludzi, na lud, na innych ludzi, którzy szukali Boga. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienie. Czyli rozumiecie, to uwielbienie Boga, życzliwość, która była wobec uczniów Jezusa, wobec chrześcijan, innych ludzi, powodowała, że Pan przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali, że ci ludzie chcieli być z nimi, chcieli wejść i wchodzili. I dlatego wspólnota rosła. Wspólnota musi rosnąć, nie może zamknąć się, powiedzieć, jest nas 30 osób, wystarczy, dobrze się czujemy w naszym gronie. Są takie wspólnoty, które są zamknięte. Są oczywiście małe wspólnoty, no bo jakaś mała miejscowość czy mała parafia i to jest na miarę możliwości w pewnym sensie, nie? Ale wspólnota zawsze musi być otwarta, bo jeśli się zamknie, to będzie sektą, stanie się sektą. No. To jest bardzo ważny tekst, to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 42-47 ten tekst. Klasyczny tekst o Kościele. Można by powiedzieć, że Sobór Watykański II, który, że tak powiem, sięgał jakby do źródeł, do początków, sięgnął do Dziejów Apostolskich i właśnie do tego tekstu. To jest Kościół, to jest prawda o Kościele. Drugi tekst, który należałoby tu przytoczyć, to jest piąty rozdział. 12 werset i następne. Czytamy tam tak. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludzi. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. Krużganek Salomona to jest taka część świątyni. Czyli byli znów razem w świątyni. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś ich wychwalał. Zobaczcie, ciekawe. Obcy. A lud zaś ich wychwalał, czyli miał pozytywny stosunek. Nikt nie miał odwagi dołączyć się, to znaczy dołączenie mogło nastąpić poprzez chrzest. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Zobaczcie, następne zdanie od razu mówi, że rosła, że wspólnota się powiększała, mężczyźni i kobiety przyjmowali wiarę w Jezusa. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby mógł cień przechodzącego Piotra paść na któregoś z nich. Widzicie? To było działanie właśnie charyzmatyczne. Uzdrawianie. Błogosławieństwo. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy dostępowali zbawienia, uzdrowienia. Tak, to jest prawda o Kościele. Gdzie indziej jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku. Wiecie, to jest to, co w Dziejach Apostolskich odczytujemy o Kościele i my to musimy jakby w kontekście tego słowa widzieć naszą wspólnotę. Maj jest takim szczególnym czasem, ponieważ my przygotowujemy się do zesłania Ducha Świętego, do Pięćdziesiątnicy. I my musimy jakby weryfikować w świetle Słowa Bożego, kim my jesteśmy, czy nie zboczyliśmy, czy jesteśmy wierni Słowu, czy to Słowo ma odbicie w naszym życiu. Kim właściwie my jesteśmy, nie? Słuchajcie, trzeba wiedzieć, że Kościół jest wspólnotą niedoskonałą, jest wspólnotą słabych, grzesznych ludzi. Jan Paweł II powiedział bardzo ciekawe taką definicję jakby Kościoła. Oczywiście jest dużo różnych definicji, określeń, ale ja bardzo mi to się spodobało. On to powiedział we Francji, w Lyonie, gdy się spotykał z młodymi ludźmi, powiedział tak. Kościół nie jest klubem rzekomo doskonałych, lecz zgromadzeniem pojednanych grzeszników, zmierzających do Chrystusa z wszystkimi ich ludzkimi słabościami. Piękne określenie Kościoła. Nie jesteśmy klubem rzekomo doskonałych. Nieraz ktoś by tak myślał sobie, o, oni tutaj są tacy doskonali, albo tak myślą o sobie. Myślę, że chyba tak o sobie nie myślimy. Nie jesteśmy doskonali. I nie jesteśmy klubem. Jesteśmy zgromadzeniem pojednanych grzeszników. To pojednanie już się dokonało na krzyżu, ale jesteśmy grzesznikami. Zmierzającymi do Chrystusa. Ciągle jakby idziemy do Chrystusa z wszystkimi naszymi ludzkimi słabościami. Nie próbujemy, jak to się mówi, udawać, że słabości nie mamy. Mamy te słabości. I nawet konfrontujemy te słabości ze sobą. One wychodzą z nas. Mam taką ciekawą książkę, którą polecałbym wam, ale niestety nie jesteście w stanie tego zdobyć. Jean Vanier napisał książkę o wspólnocie. On, który tyle lat właściwie spędził i spędza we wspólnocie, założył wspólnotę L'Arche w Kanadzie, we Francji, wszędzie są te wspólnoty. Wiemy o tym. I ten człowiek napisał taką wspólnotę w oparciu o swoje doświadczenie, o swoje też wykształcenie. Można powiedzieć, bo to człowiek, który jest też i teologiem, ale przede wszystkim jest człowiekiem wspólnoty, Kościoła. Wspólnota miejscem radości i przebaczenia. I właśnie on mówi, że na początku jakby we wspólnocie to odkrywamy piękno ludzi. I tak jest, bo ludzie są piękni. Każdy z nas jest piękny. Każdy z nas jest dobry. Bóg nas, gdy stworzył, to stworzył nas jako bardzo dobrych. Jesteśmy piękni i dobrzy. Ale potem na drodze we wspólnocie, jak idziemy razem, to wychodzą z nas dzikie zwierzęta, potwory. Ujawnia się nasza potworność. I wiecie, to jest trudno zaakceptować tą potworność. I dlatego potrzebne jest przebaczenie, miłosierdzie Boga. Żeby człowiek też zaakceptował w sobie tego potwora, którego trudno poskromić nieraz. Wiecie, dopóki będziemy tylko bazowali na tym, że jesteśmy piękni i wspaniali. I to jest prawda. Ale wychodzi z nas jakaś potworność taka właśnie we wspólnocie. Ona się ujawnia. I tak widzimy siebie i widzimy też innych, że wcale nie jesteśmy tacy wspaniali, chociaż jesteśmy wspaniali. I to jest właśnie prawda o nas. Idziemy z naszymi słabościami, z naszymi defektami, idziemy za Chrystusem i do Chrystusa. Bardzo dobra książka. To jest wydawnictwo Edition du Dialogue w Paryżu. Jakby ktoś z was był, to proszę sobie poszukać księży Palotynów i taką książkę sobie kupić. No, świetna sprawa. Nie będę tutaj wam teraz czytał, ale powiedzmy, to naprawdę jest dobra rzecz. Więc słuchajcie, Kościół jest wspólnotą ułomną. Grzeszni ludzie, ale jest Duch Święty, który zbiera nas i tworzy z nas wspólnotę. Duch Święty. Zobaczcie, Kościół się rozpoczął od zesłania Ducha Świętego. Chociaż już wcześniej Pan Jezus każdego z nich powołał, mówiąc: pójdź za mną. Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja czy innych, Judasza. Powiedział: pójdź za mną. I my też idziemy za Jezusem, ale potem apostołowie przeżyli tą traumę związaną z piątkiem, jak Jezus został skazany na śmierć i przybity do krzyża. To było, wszystko się w nich rozwaliło. Rozsypali się wewnętrznie, psychicznie, duchowo, pod każdym względem. Byli rozsypani. I Pan Jezus potem ich zbiera, każe im się dotykać, przekonywuje ich o tym, że żyje, że zmartwychwstał i tworzy z nich na nowo tę wspólnotę, ale mówi teraz czekajcie na moc z góry. Dostaniecie moc specjalną, mówi o Duchu Świętym. Zresztą wcześniej im mówił, że pośle Ducha Pocieszyciela, Parakleta, który stąpi na ich, doprowadzi ich do całej prawdy, będzie świadczył o mnie. W mowie pożegnalnej w Ewangelii Jana, rozdział 14, 15, 16, tam o Duchu Świętym dużo mamy. Jest nazwany Duchem Prawdy i Parakletem, czyli Pocieszycielem. I właśnie ten duch ma stąpić na apostołów i mówi im w Dziejach Apostolskich, czytamy to na samym początku, w pierwszych wersetach. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. I właśnie im o tym mówi, będziecie ochrzczeni. Ochrzczeni to znaczy zanurzeni w Ducha Świętego. A gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. To jest początek Dziejów Apostolskich. Pierwszy rozdział, werset tutaj piąty i ósmy. Słuchajcie, w drugim rozdziale mamy opis zesłania Ducha Świętego i właściwie tutaj się to wszystko jakby zaczęło dziać. Od zesłania Ducha Świętego. Ale słuchajcie, w wielu miejscach jeszcze jest mowa o tym, że Duch Święty wstępuje na Kościół. I nieustannie wstępuje. I dzisiaj się mówi, że XX wiek też jest takim wiekiem Ducha Świętego szczególnym. Z jednej strony wielka potworność, to co działo się pierwsza, druga wojna światowa, ludobójstwo i inne wojny, które były na Bałkanach chociażby, czy gdzie indziej, czy w Rwandzie ludobójstwo, czy dzisiaj też. A z drugiej strony jakieś takie ogromne działanie Ducha Świętego w Kościele. Nowe jakby zesłanie Ducha Świętego wśród chrześcijan. Którzy troszeczkę, jak to się mówi, stali się tacy stereotypowi, tacy troszeczkę jakoś sformalizowani. Wszystko można sformalizować, prawda? Ująć w ramki. Chrześcijaństwo też zostało ujęte w pewne ramki, jak ktoś mówi, zorganizowało się i w pewnym momencie Duch Święty na nowo zaczął działać, burzyć te stereotypy, te ramki. I teraz właśnie, co jest w Kościele takie ważne? Że Kościół jest ciągle w drodze, że Kościół jest dynamiczny, że wspólnota nie może zamknąć się, być statyczna, już jesteśmy dobrze zorganizowani. I na tej drodze naszej są pewne wodospady. Tak jak płynie potok, to są pewne, nie wiem czy na pewno widzieliście, to woda płynie, że to tak, jak się idzie na przykład doliną suchej wody w Tatrach, to po prostu widać, jak ta woda się tak opuszcza. Tak? Takie są progi pewne, takie progi jakby wodospady i to dalej idzie. I wiecie, ja tutaj chciałbym wam powiedzieć o takich czterech progach, czterech wodospadach. Pierwszy to jest, kiedy Pan Jezus powiedział do Piotra, że trzeba 77 razy przebaczać. Wiecie, przebaczenie nie jest takie łatwe, a szczególnie sobie przebaczyć, że nie jestem taki, jaki powinienem być. Ale też przebaczyć drugiemu człowiekowi. On mówił, ile razy mam bratu przebaczyć, czy 7 razy, to było za dużo dla niego. Żeby przebaczyć, trzeba być człowiekiem pokornym. Trzeba mieć świadomość, że jestem ułomnym człowiekiem, że ja potrzebuję przebaczenia i drugi brat potrzebuje przebaczenia ode mnie, bo on mnie rani, a ja jego ranię. A więc trzeba stanąć w pokorze. I to jest bardzo istotne we wspólnocie. Trzeba pokory i nieustannego przebaczenia. Wspólnota miejscem radości i przebaczenia. Taki tytuł tej książki. Przebaczenia. I tutaj właśnie Jean Vanier mówi o tym, że we wspólnocie powinniśmy celebrować to przebaczenie. Dlatego sakrament pokuty nam zostawił Jezus jako sakrament pojednania i przebaczenia. Sakrament pokuty jest bardzo ważny. I teraz po Soborze Watykańskim II często jest taka propozycja i często nieraz tak się dzieje, że sakrament pokuty się przeżywa wspólnotowo, że jest liturgia słowa, że jest rachunek sumienia, akt żalu, pojednanie, znak, gest podejścia do siebie i przebaczenia i potem dopiero jest spowiedź sakramentalna. Czyli jak to się mówi, sprawuje się sakrament pokuty i pojednania we wspólnocie. Tak, w niektórych wspólnotach się to dzieje. Więc pierwsza rzecz to jest przebaczenie i potrzebna jest do tego pokora. Drugi wodospad, czy jakiś próg, to jest wtedy, gdy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale jest mowa o tym, że Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I wtedy uczniowie mówią, trudna jest ta mowa, któż to może znieść? I wielu uczniów odeszło. Pamiętacie tę sytuację taką pewnego kryzysu, bo Jezus miał 12 apostołów i miał wielu uczniów. Wielu uczniów, nie wiemy ilu. Wiemy, że 72 wysłał kiedyś tam po dwóch, czyli było ich więcej. I wtedy następuje pewien kryzys we wspólnocie, w tej dużej wspólnocie, bo w pewnym momencie Jezus mówi do apostołów, czyli wy chcecie odejść, czyli wy chcecie odejść. Wtedy Piotr mówi, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś święty Boga. Wyznaje wiarę Piotr. Słuchajcie, wiecie, żeby żyć w Duchu Świętym, bo my żyjemy często według ciała. Żydzi żyli według ciała i żeby żyć w Duchu Świętym, to trzeba przekroczyć ten próg. Ten próg rozumienia, wielu ludzi nie rozumie chrześcijaństwa do głębi. Traktuje chrześcijaństwo formalnie, jako pewną taką organizację, do której przynależysz, bo chrzciłeś dziecko, bo byłeś u pierwszej komunii, bo bierzmowania, to jest takie, jak to się mówi, kancelaria zapisane. Coś się odbyło, ale żyje ten człowiek właściwie starym życiem. Zmysłowym takim, pożądliwości, w grzechu. Pójdzie do spowiedzi, wyspowiada się i wraca potem do normalności, czyli do grzechu. I właśnie chodzi o to, że żeby w ogóle zrozumieć naukę Jezusa, Jego przesłanie, to, co On przyniósł nam od Ojca, to potrzebne jest nam żyć, mamy w Duchu Świętym. Trzeba po prostu zaufać. Trzeba zaufać. Żeby przyjąć nauczanie Jezusa. Trzeba zaufać Kościołowi. Bo dzisiaj w Kościele Słowo Chrystusa jest wypowiadane, jest kierowane do nas. I trzeba zaufać. Jeżeli tego zaufania nie będziesz miał, to będziesz ciągle na zewnątrz, będziesz obserwatorem. I bardzo łatwo można odejść. Można tu na tym momencie, w tym miejscu przeżyć kryzys i dużo ludzi odchodzi z Kościoła, bo formalnie przynależą właściwie, ale tak naprawdę sercem nie są obecni. I tak można doświadczyć tego we wspólnocie. Trudna jest ta mowa po prostu. Trudna jest ta mowa. Nie rozumiem, o czym ty mówisz. O co tu chodzi właściwie? Po co to wszystko jest? Pewnie ludzie przychodzą, na początku jakoś tutaj mogą się poruszać. Ktoś mówi tak, lunatykują, po prostu przyglądają się, nawet ręce podnoszą, śpiewają i w pewnym momencie odchodzą. Mają swoje pewne oczekiwania. Nie przeszli przez ten wodospad, przez ten próg się nie przedostali. Łatwo można odpaść, bo żyjemy w świecie różnych trosk, spraw, praca. Przed chwilą, niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który po prostu on tutaj powinien być, a nie ma go tutaj, bo on ma po prostu inną mentalność. To jest pewna mentalność. I po prostu, no wiecie, to też dotyczy nas. Na ile my tutaj jesteśmy, a przecież żyjemy w świecie, mamy obowiązki jakieś związane z uczelnią, z pracą, czy z czymś tam, czy i tak dalej, pewne uzależnienia związane z naszą sytuacją rodzinną i tak dalej. I teraz no właśnie, a tu Jezus mówi, masz spożywać moje ciało i pić moją krew, albo masz żyć w czystości, prawda? Nie możesz uprawiać seksu przed internetem, albo po prostu no pieniądz nie może być twoim Bogiem, tak. Albo i tak dalej. I to jest tak, różne takie rzeczy. I można tego w ogóle nie rozumieć. Dlaczego? Kiedy to jest dobre. Tak wszyscy robią. Tak żyją ludzie. Co mi to da? Co mi to da? Będzie pustka, jeżeli nie będę no właśnie imprezował, nie będę, no mam czas, muszę też pobawić się po prostu. Mam seks i to jest moja potrzeba. Dlaczego mam nie zaspokoić tej potrzeby, nie? Czy po prostu mam pieniądze, one są potrzebne. Jak żyć bez pieniędzy? Przecież pieniądz jest strasznie ważny. Wszyscy chcą mieć pieniądze. Dlaczego ja mam ich nie mieć? Dlaczego ja mam nie troszczyć się o swoje pieniądze? Dlaczego ja mam nie robić, pracować dla pieniędzy? No. I tak dalej. I to jest ten próg, na którym my się wywracamy nieraz, albo idziemy dalej. Apostołowie powiedzieli, Piotr powiedział, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Trzeba to odkryć, że po prostu, że to ma sens, że naprawdę Jezus jest tym kimś, ja wszystko rzucam i idę. Dalej, trzeci próg. Pamiętacie, jak dwóch uczniów, synowie Zebedeusza, chcieli być bardzo blisko Jezusa po prawicy i po lewicy w Jego Królestwie. Czyli no właśnie chcieli, oni rozumieli to królestwo, on tutaj będzie szefem, prawda, będzie królem, a my będziemy ministrami, będziemy tak po prawicy, po lewicy. Chcieli, no wiemy, że apostołom innym to się nie spodobało, bo prawdopodobnie też robili jakąś karierę. To kariera jest czymś fajnym, po prostu chcemy być blisko, chcemy być wysoko, chcemy być ważni, chcemy coś osiągnąć. I kariera może być w wojsku, oficer staje się generałem, kariera może być w ministerstwie, ktoś jest urzędnikiem, staje się ministrem, kariera może być w sądzie, w szkole, nauczyciel staje się dyrektorem, no jest, ksiądz zostaje biskupem i to są, no właśnie, kariera, być kimś, rosnąć, prawda, no właśnie, jestem kimś. Tymczasem Pan Jezus mówi, że kto chce być pierwszy, ma być ostatni, ma być niewolnikiem wszystkim. I mówi o służbie. Żeby to znów odkryć, żeby zrozumieć, co mówi Jezus, to potrzebny Duch Święty. Duch Święty jest potrzebny, żeby to zrozumieć. Żeby być sługą, patrzcie na Maryję. Maryja jest służebnicą pańską. Być jak Maryja. I że służba jest miłością. Że służba mnie nie poniża. Nie poniża. Że mamy służyć sobie nawzajem, że kariera w Kościele nie obowiązuje po prostu, czy wręcz po prostu wyklucza jakby, nie? A my chcemy tą karierę. I to jest zderzenie. My jesteśmy w świecie, pracujemy tam gdzieś i chcemy być docenieni po prostu, chcemy być wyżej. I teraz tak, w dwóch światach jesteś tu we wspólnocie, można w karierę we wspólnocie też chcieć robić po prostu, myśleć, że będę w moderacji może to, kariera taka, albo animatorem zostałeś, więc kariera twoja. To żadna kariera, właśnie masz być ostatnim, masz być sługą wszystkich, nie? I wreszcie czwarty próg, a myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Wiecie, te słowa wypowiedzieli uczniowie na drodze do Emaus. Byli smutni i rozczarowani, bo się wszystko zawaliło. I nieraz rozczarowanie może być w nas. Mamy pewne plany w stosunku do Jezusa. Przychodzimy do wspólnoty i mamy pewne oczekiwania. Na przykład, może oczekujesz, że w wspólnocie znajdziesz przyjaciela. Albo po prostu najlepiej męża. O. I raptem ciągle jesteś sama, albo jesteś sam, rozumiesz? I no właśnie, i można się rozczarować wspólnotę, bo już nie ma facetów tutaj żadnych. Co to za chłopaki takie? Do niczego się nie nadają. Albo odwrotnie, co to za dziewczyny jakieś takie? Tylko by tutaj, prawda, na ołtarz chciały wskoczyć, prawda? Nie nadają się do małżeństwa, nie nadaje się na żonę, no właśnie. I czyli pewne rozczarowanie, można się rozczarować wspólnotą, można mieć pewne oczekiwania bardzo różne i po prostu... No właśnie. Tymczasem o co chodzi? Że nie Pan ma, Jezus ma realizować Twój plan, Twoje oczekiwania, tylko Ty masz przyjąć plan Jezusa dla Twojego życia. Plan Jezusa. Wiecie? Wszyscy apostołowie mieli jakieś oczekiwania w stosunku do Jezusa. Jeżeli nawet mówili, on wyszło, że on jest Mesjaszem, to oni patrzyli na Jezusa jako na Mesjasza politycznego, że on wyzwoli Izraela. I tak nie wyszło. On nie był politycznym Mesjaszem. I dlatego było wielkie rozczarowanie. Rozsypali się. I musimy nawrócić się. My też musimy się ciągle nawracać. Musimy odkrywać te nasze rozczarowania, że mieliśmy pewne plany może, czy pewne oczekiwania związane ze wspólnotą na początku, może nawet w trakcie. I tak inaczej jest. Nie wyszło. Musisz zobaczyć, jakie Bóg ma oczekiwania w stosunku do Ciebie. No. I trzeba zgodzić się na te oczekiwania, przyjąć. Nie Twoje się liczy, ale Pana się liczy. No. I to jest właśnie wspólnota. Wspólnota w drodze, wspólnota, która przeżywa Paschę, czyli przejście. Przez śmierć coś musi w nas umrzeć, żeby zmartwychwstać. Coś musi umierać w nas. Nieustannie ma coś w nas umierać. Nie możemy udawać świętych, bo nimi nie jesteśmy, ale jesteśmy powołani do świętości. Mamy być sobą we wspólnocie. Mamy współpracować z Duchem Świętym, to znaczy modlić się do Ducha Świętego i oddawać się Duchowi Świętemu codziennie, nie tylko na spotkaniu wspólnoty. I ma to się dokonywać w radości i wdzięczności, bo tak naprawdę Duch Święty jest wielkim darem Boga. To jest najwspanialszy dar. My tego nie doceniamy często, ale to jest najwspanialszy dar Boga dla nas. Mamy służyć charyzmatycznie i twórczo i mamy dawać. Nie kręcić się wokół siebie. My jesteśmy tacy zakręceni wokół siebie i dlatego jesteśmy tacy mdli, tacy nijacy. Mamy po prostu być darem, mamy służyć, mamy być oddani, dawać. I to są charyzmaty, to jest, że Duch Święty przez nas zaczyna działać. Są bardzo różne. Wreszcie tworzymy nową kulturę, nowy sposób istnienia, życia. Nie możemy, jak to się mówi, wracać i w świecie, że tak powiem, naśladować pewne schematy, stereotypy, że tak powiem, pogańskie, których jest wszędzie. Na każdym wyjdziesz na ulicę, na Plac Narutowicza i to są takie schematy pogańskie po prostu. No, nowa kultura. Kultura trzeźwości, kultura czystości w relacjach, w naszych odniesieniach. Trzeźwość, a więc sprawa na przykład alkoholu, prawda? Kultura pewnej bezinteresowności, być bezinteresownym w naszych relacjach. Kultura szacunku. Zobaczcie, ile jest pogardy, ile jest w stosunkach ludzkich, ile ludzi jedni pogardzą po prostu, czy poniżają, czy ile jest szyderstwa, jakiejś takiej wyniosłości. To jest kultura pogan. Niech jedni drugich uważają za wyżej stojących od siebie, mówi święty Paweł, rozumiecie? Niech jedni drugich uważają za wyżej stojących od siebie. Czyli to jest sprawa autorytetu. Mamy odkrywać autorytet. Dzisiaj mówi się o kryzysie autorytetów. Na ten temat można by całą katechezę powiedzieć i kiedyś może powiem. Autorytet. Autorytetem jest dla nas Bóg przede wszystkim. I Bóg jest najwyższym autorytetem w życiu chrześcijan. Natomiast Bóg daje każdemu z nas autorytet w pewnej mierze. Tobie jako ojcu daje autorytet ojca, bo Bóg jest ojcem. Mama ma autorytet. Można zakwestionować autorytet rodziców, nie? Czy na przykład nauczycieli. Albo na przykład twojego szefa w pracy, nie? Bo on jest dyrektorem przedsiębiorstwa. I się kwestionuje autorytet. Na przykład autorytet osób duchownych. Papieża, biskupów, kapłanów. Tymczasem każdy z nas ma autorytet jakiś, bo jesteśmy. I teraz chodzi o to, niech jedni drugich uważają za wyżej stojących od siebie. A więc nie pogardzam tobą, szanuję ciebie, uznaję twój autorytet, twoje kompetencje i jestem posłuszny tobie, rozumiesz? Posłuszny tobie. Słucham ciebie. Bo ty masz, można powiedzieć, autorytet, a źródłem tego autorytetu jest Bóg, bo Bóg jest autorytetem. To tak w skrócie powiedziałem, jeszcze na ten temat można by dużo mówić. Dalej, nie manipulować, wspólnota nie jest miejscem manipulacji, ale zachęcać, nie zniechęcać. Zniechęcenia doświadczamy w świecie, a my mamy zachęcać siebie. List do Hebrajczyków mówi o tym, że mamy zachęcać, w 10 rozdziale to mamy, że mamy wzajemnie na siebie tak oddziaływać, mamy zachęcać jedni drugich. To jest bardzo, bardzo istotne, bo wiecie, doświadczamy w świecie różnych zderzeń, takich trudnych bardzo nieraz, bolesnych i dlatego powinniśmy być dla siebie nawzajem dużą zachętą, dużą zachętą. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych czynów. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. Zobaczcie, dwukrotnie tu jest mowa. Zachęcajmy się, troszczmy się o siebie wzajemnie. To jest właśnie Kościół, to jest właśnie wspólnota. Pasterze są zwornikami jedności. I są w imieniu Pana, prowadzą wspólnotę. I tak zwana, we wspólnocie ma być, rodzić się odpowiedzialność. Dojrzewanie we wspólnocie powoduje odpowiedzialność, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za wspólnotę. Nie tylko pasterz, moderacja, ale również my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Odpowiedzialni za wspólnotę. Przymierze. Odpowiedzialni, zaangażowani w tę wspólnotę, w budowanie wspólnoty. I teraz na koniec chcę powiedzieć o takich elementach tworzących wspólnotę. Co jest bardzo istotne we wspólnocie. Pierwsza rzecz, ja to tak sobie to zaznaczyłem. Poczucie przynależności. Poczucie przynależności. Przynależę do tej, to jest moja wspólnota. To jest moja wspólnota. Trzeba zapytać siebie, czy tutaj ty jesteś, czy to jest twoja wspólnota. Nie można być w dwóch wspólnotach albo w pięciu jednocześnie. Twoja wspólnota jest tutaj. Poczucie przynależności. To jest tak, jak przynależysz do narodu polskiego, jesteś Polakiem. Próbuję się dzisiaj ludziom jakby rozmydlić. Jestem Europejczykiem albo no i tak dalej, prawda, światowym człowiekiem. Jesteś Polakiem. To bardzo ważne było też w Izraelu, że Żydzi mieli to poczucie swojej tożsamości i dlatego przetrwali różne sytuacje trudne. Do dzisiaj oni istnieją. Żydzi są dzisiaj po prostu, bo wiedzą, że są Żydami, że są potomkami Abrahama. I tak samo nasza przynależność. Jesteśmy dziećmi Boga, uczniami Jezusa i misjonarzami. Co tworzy wspólnotę? Poczucie przynależności, zgromadzenie, czyli wspólne spotkania. Trudno, ludzie, którzy opuszczają spotkania, jakby odchodzą, gdzieś gubią się. Dlatego trzeba pilnować się. Bo przeciwnik wasz, nasz, szatan, jak lew ryczący krążą, chce nas pożreć, jakby wchłonąć. I dlatego będzie stwarzał pewne okoliczności, żeby opuszczać spotkania. Na przykład zmęczony jestem, albo dzisiaj mam jakiś, jestem rozdrażniony, czy coś tam. Albo mam coś ważnego do zrobienia, coś innego, tak ważnego, że tu nie mogę być. To musi być priorytet dla ciebie, priorytet, nie? Tak jak priorytetem jest Bóg i modlitwa w twoim życiu. Mała grupa to są relacje osobowe, przyjaźń we wspólnocie jest bardzo ważna. Budowanie mostów przyjaźni między nami. I wreszcie służba, sobie wzajemnie mamy służyć, pomagać mamy sobie nawzajem. Otwierać się na siebie. Wspólnota musi mieć cele. Cel, jakiś cel. My odkryliśmy na początku, że jesteśmy w środowisku akademickim wspólnotą ewangelizacyjną, że mamy ewangelizować, bo jest tutaj 9 akademików w okolicy. Jesteśmy do nich posłani, ale nie tylko, to się nam rozszerzyło. My również ewangelizujemy poza też akademikami. Więc cel, wspólnota musi mieć cel. Nie może być wspólnota bez celu. Nie możemy być sami dla siebie celem. Nie możemy być sami dla siebie celem. Kościół nie jest dla siebie. Kościół jest dla zbawienia wszystkich ludzi. Ma misję ewangelizacyjną. Wreszcie duchowość. Duchowość. Każdy człowiek jest istotą duchową, ale może być różna duchowość. My mamy duchowość, powiedzmy, taką charyzmatyczną, ewangelizacyjną. I to są pewne środki związane z naszymi sposobem wyrażania tej duchowości, czy rozwijania duchowości. Sposób modlitwy, formacja nasza, spotkania i tak dalej. I to, co robimy. I ewangelizacja tworzy wspólnotę. To jest bardzo ważny element tworzący wspólnotę, ewangelizacja, czyli otwartość, że my właściwie jesteśmy otwarci na ludzi i tak jak tutaj czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, Pan przymnaża nam ludzi, że przychodzą następni, że my już jesteśmy, ale jeszcze przyjdą i inni. Tak. I my we wspólnocie też odnajdujemy swoje powołanie. Wiecie, jakie to jest ważne? Mnie, jak ktoś nieraz pyta o naszą wspólnotę, to pyta, czy w Twojej wspólnocie są powołania? Czy są powołania? No ja mówię tak, no na razie 12 księży zostało wyświęconych, ale są następni, którzy z naszej są w seminariach, nie? A, 12 księży, o, tak. No jest ileś tam dziewcząt, które są w różnych klasztorach. A, no właśnie, to jest pewien wyznacznik powołania. Oczywiście większość ludzi jest powołana do małżeństwa, zdecydowana większość, nie? I te małżeństwa są we wspólnocie, to jest ważne. Ale to, że są powołania takie nadzwyczajne, to jest też oznaka też wspólnoty, można powiedzieć, i jakości tej wspólnoty, pewnej dojrzałości wspólnoty, nie? Że nie jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, bo Duch Święty będzie tak działał we wspólnocie i on tak działa, że pewnych ludzi powie, ty jesteś tu i masz być księdzem, ty masz być siostrą zakonną, i ten ktoś przyjmuje i idzie. Nie czuję się zmuszony, bo nikt nikogo nie zmusza do tego, ale to jest wybór, to jest radość, że idę do klasztoru po prostu z radością. Słyszeliśmy świadectwo niejedno, chociażby ostatnio Izy, że po prostu no, ona z radością jest i realizuje swoje powołanie. Czy Bartek Szczemiński, który będzie niedługo diakonem, on też taki bardzo radosny człowiek, tutaj cieszy się i dziękuję Panu Bogu za to, że Pan go powołał już w takim późnym wieku, bo on nie miał 20 lat, jak przeszedł do seminarium, tylko miał już 30 chyba, albo więcej. Moi drodzy, to jest nasza wspólnota, to jest kontekst pewien. Natomiast chcę powiedzieć na koniec już, że we wspólnocie, wspólnota musi ciągle weryfikować i pytać siebie, czy my jesteśmy wierni drodze naszej, powołaniu naszemu. I w naszej wspólnocie mamy kongregację od czasu do czasu, czyli takie zgromadzenie, takie spotkania, które po prostu jakby stają w obliczu Boga i pytają się i rozeznają, czy my po prostu jesteśmy tym, kim powinniśmy być. Taka kongregacja przeważnie jest w czerwcu i będzie teraz też w czerwcu. To jest weekendowe takie spotkanie, taki wyjazd, takie właściwie jakby rekolekcje, na które już Was dzisiaj zapraszam. I chcę powiedzieć, że do tej kongregacji przygotowaliśmy nawet taki specjalny list, który dostaniecie, on się tworzy, on już jest częściowo zredagowany. Ukazuje cel, że kongregacja jest po to, aby zbadać, rozeznać, czy jesteśmy wierni Panu Bogu, czy co mamy robić, aby doskonalić się we wspólnocie. Jakie nowe wezwania kieruje Pan Bóg do nas w tym czasie, jaki teraz jest? No, każdy czas jest szczególny. Mamy w Kościele, żyjemy w Kościele powszechnym, mamy papieża Franciszka, mamy rok poświęcony życiu konsekrowanemu teraz, a niedługo się rozpocznie nadzwyczajny rok święty poświęcony miłosierdziu. I to są pytania, które mamy, synod poświęcony rodzinie, który będzie na jesieni. W kontekście tych wydarzeń powszechnych w Kościele mamy rozeznawać, jak my realizujemy charyzmat naszej wspólnoty. I to będzie takie szczególne spotkanie, na którym mamy widzieć, osądzić i działać. Takie trzy słowa. Widzieć, przyjrzeć się, osądzić, no, tak, i działać. Wyciągnąć pewne wnioski i działać, iść dalej, żeby po prostu to... będziemy chcieli pochylić się nad takimi sprawami, jak spotkania nasze wtorkowe, wspólna modlitwa, na ile ona jest, na ile my jako wspólnota rozwijamy się w modlitwie, jak czują się ludzie nowi, którzy przychodzą na spotkanie nasze, modlą się, na ile po prostu jest niedostatek czegoś, chcemy na to odpowiedzieć. Drugie takie zagadnienie to życie członków wspólnoty, a więc bo wspólnotą jesteśmy nie tylko we wtorek o godzinie 20, jesteśmy też i w poniedziałek, i w czwartek, i w sobotę, jesteśmy wspólnotą. I teraz jak to się realizuje, nasze życie, jakie to ma przełożenie, to, że we wtorek jesteśmy o 20, na przykład na twoją środę i czwartek, nie? Jakie to, właśnie, ta wspólnota, jak się realizuje życie nasze, jaka jest jakość naszego życia, dlatego, że jesteśmy we wspólnocie Woda Życia. Wreszcie są jeszcze takie inne punkty, mianowicie są rodziny we wspólnocie i też musimy zauważyć, że mamy dużo małżeństw, około 170, i dużo dzieci. Ostatnio próbuję policzyć te dzieci, ale ciągle się rodzą po prostu. Już nie wiem, nawet dostałem ostatnio wiadomość, że Iwonce i temu, i Czarkowi się urodziło dziecko. Nie wiem, czy dostaliście taką wiadomość, ale ja dostałem SMS-em wczoraj chyba. Tak. No więc są rodziny. Wreszcie służba we wspólnocie, diakonie, odpowiedzialni. Na ten temat musimy też się zastanowić, jak jesteśmy wierni naszym wezwaniom. W diakonie jak funkcjonują, jak się one mają doskonalić, żeby to było lepiej, żeby, bo ciągle chcemy, żeby było lepiej. Mamy udoskonalać się, rozwijać. Wreszcie zatrzymać się musimy nad posługą animatora. Na ile animatorzy nasi, a jest ich dużo, no dobrze pełnią naszą, dobrze pełnią posługę we wspólnocie. Co robić, aby było lepiej? Ewangelizacja, oikos, komórki ewangelizacyjne, to jest związane z naszym charyzmatem. Jak to funkcjonuje? Na ile nasi ludzie, nowi ludzie wiedzą, co to jest oikos i po prostu wchodzą w ten, że tak powiem, rzeczywistość ewangelizacji, tego całego systemu komórkowego ewangelizacji. Wreszcie formy ewangelizacji we wspólnocie, takie jak kurs Alfa, czy na przykład, czy kurs Filip. Dzisiaj, wczoraj i dzisiaj nasza ekipa misyjna, ewangelizacyjna prowadzi, zmaga się z gimnazjalistami pod Warszawą i tam prowadzą kurs Filip, taki trochę zmodyfikowany, bo to są młodzi ludzie, podobno niesforni, no i tam prowadzą taki kurs właśnie ewangelizacyjny dla przygotowujących się do bierzmowania. Czyli właśnie jak to ma funkcjonować u nas, co kurs Alfa może nam tutaj zaproponować, czy powiedzieć, wielu z nas było na kursie Alfa, jakie to ma odniesienie do naszej wspólnoty. Wreszcie formacja we wspólnocie, rekolekcje, które się odbywają we wspólnocie, jak to jest. Tyle rekolekcji weekendowych się odbyło od początku istnienia naszej wspólnoty, to jest naprawdę strasznie dużo. Trudno aż policzyć. I jaki to ma wpływ na naszą formację, na naszą duchowość, na nasze życie, na nasze powołanie. Wreszcie jest taki punkt, powołanie we wspólnocie, a więc sprawa powołania do kapłaństwa, czy do życia konsekrowanego, i miejsce Wody Życia w Kościele Powszechnym, czyli Kościele też diecezjalnym. Jakie jest miejsce nasze relacje z biskupem, czy z różnymi wydarzeniami, które dzieją się w Kościele warszawskim, a my w tym Kościele istniejemy. Czy jesteśmy wyizolowani i nawet nie wiemy, co się dzieje, czy po prostu istniejemy w tym Kościele, no, czy jesteśmy. To są pewne pytania, które sobie chcemy postawić. Kongregacja będzie 19, w piątek się zacznie, do 21 czerwca, czyli mamy jeszcze trochę czasu, ale po to mówię już teraz, żebyśmy się przygotowali do niej. Natomiast od wtorku rozpoczniemy, właściwie tak pomyślałem, już od wtorku rozpoczniemy nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego. Ta nowenna będzie jakoś szła tym torem kongregacji, tych pytań, które tutaj się rodzą, i każdy z nas otrzyma taki dokument, ten list, który ja tutaj mam w ręku, i on jest jeszcze nie do końca napisany, bo niektóre osoby tu nawet siedzą i piszą, chyba w niedzielę będą pisać, czyli jutro, żeby po prostu on powstał. I będzie każdy mógł otrzymać, przeczytać, po to, żeby się zastanowić nad pewnymi ważnymi pytaniami i sprawami dotyczącymi wspólnoty. Słuchajcie, To jeszcze raz zakończę może tym, co powiedział Jan Paweł II. Kościół nie jest klubem rzekomo doskonałych, lecz zgromadzeniem pojednanych grzeszników zmierzających do Chrystusa z wszystkimi ich ludzkimi słabościami.